Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Dlaczego jedne państwa stają się zamożne i stabilne, a inne pozostają biedne, niestabilne lub autorytarne? Why Nations Fail, książka z pogranicza ekonomii, historii i nauk politycznych, przedstawia odpowiedź Darona Acemoglu i Jamesa E. Robinsona na to pytanie.
Autorzy odrzucają pogląd, że o losie kraju przesądzają przede wszystkim klimat, położenie geograficzne, kultura albo brak wiedzy ekonomicznej rządzących. Ich centralna teza brzmi, że decydujące są stworzone przez ludzi instytucje polityczne i gospodarcze. Książka rozróżnia instytucje inkluzywne, które rozszerzają udział obywateli w życiu gospodarczym i politycznym, oraz ekstrakcyjne, które pozwalają wąskiej elicie przejmować dochody i władzę.
Acemoglu i Robinson budują argument poprzez porównania historyczne, od starożytności po współczesność, ze szczególnym naciskiem na związki między władzą, innowacją i trwałym wzrostem. Celem nie jest prosty przepis na rozwój, lecz wyjaśnienie mechanizmów, przez które społeczeństwa utrwalają dobrobyt albo ubóstwo. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, instytucje, a nie geografia, jako główne źródło różnic w dobrobycie. Punktem wyjścia książki jest polemika z popularnymi wyjaśnieniami nierówności między państwami. Autorzy nie twierdzą, że geografia, zasoby, choroby czy tradycje są zupełnie bez znaczenia. Uważają jednak, że nie wyjaśniają one w sposób rozstrzygający, dlaczego społeczeństwa o podobnych warunkach mogą osiągać skrajnie odmienne wyniki. Najbardziej znanym przykładem są Korea Północna i Korea Południowa. Oba kraje dzieliły w dużej mierze wspólną historię, kulturę i położenie, lecz po podziale rozwinęły odmienne systemy władzy i gospodarki. Na południu powstały warunki bardziej sprzyjające inwestowaniu, edukacji, przedsiębiorczości i stopniowemu rozliczaniu rządzących. Na północy dominacja państwa oraz represyjna koncentracja władzy ograniczyły te bodźce. Porównanie ma pokazać, że sama bliskość geograficzna nie przesądza o przyszłości. Istotne jest to, kto podejmuje decyzje, czyje interesy chroni prawo i czy ludzie mogą korzystać z efektów własnej pracy. Dzięki temu autorzy przenoszą debatę o rozwoju z poziomu warunków naturalnych na poziom reguł społecznych. Jest to zarazem mocna, choć szeroko dyskutowana rama interpretacyjna skłania do pytania nie tylko, jakie zasoby posiada kraj, lecz przede wszystkim, jakie relacje władzy decydują o ich wykorzystaniu. Po drugie, inkluzywne instytucje tworzą bodźce do pracy, inwestycji i innowacji. Instytucje inkluzywne są w książce rozumiane jako reguły, które umożliwiają szerokim grupom udział w gospodarce i ograniczają samowolę władzy. W sferze ekonomicznej oznacza to względnie pewne prawa własności, dostęp do rynku, możliwość zakładania przedsiębiorstw oraz egzekwowanie umów. Człowiek ma wtedy powód, by zdobywać umiejętności, oszczędzać, inwestować i wprowadzać ulepszenia, ponieważ może oczekiwać, że nie utraci arbitralnie rezultatów swojej działalności. Autorzy podkreślają, że same prawa gospodarcze nie wystarczają, jeśli nie wspierają ich instytucje polityczne. Potrzebny jest pluralizm, czyli rozproszenie wpływu politycznego oraz mechanizmy pozwalające obywatelom ograniczać rządzących. Taki układ zmniejsza ryzyko, że elity zmienią reguły wyłącznie dla własnej korzyści. Ważne miejsce zajmuje pojęcie twórczej destrukcji. Innowacje przynoszą nowe produkty i wyższą wydajność, ale jednocześnie podważają pozycję istniejących monopolistów, zawodów i grup uprzywilejowanych. System inkluzywny nie eliminuje kosztów zmian, lecz daje większą szansę, że będą one dopuszczane, zamiast blokowane dla ochrony wąskich interesów. Drittens, dobrobyt nie wynika jedynie z mądrej polityki gospodarczej, ale z trwałych zasad, które pozwalają wielu ludziom korzystać z okazji i wpływać na władzę. Po trzecie, ekstrakcyjne systemy władzy mogą rosnąć, lecz zwykle blokują trwały rozwój. Przeciwieństwem instytucji inkluzywnych są instytucje ekstrakcyjne, skonstruowane tak, by niewielka grupa mogła przejmować dochody, zasoby i możliwości większości społeczeństwa. Gospodarce przybierają formę monopolii, przymusowej pracy
niepewnych praw własności lub barier, które chronią ludzi bliskich władzy przed konkurencją.
W Polityce opierają się na koncentracji decyzji w rękach małej elity i na ograniczaniu realnej kontroli społecznej.
Autorzy pokazują, dlaczego taki system nie zawsze prowadzi natychmiast do załamania.
Rząd autorytarny może mobilizować zasoby, narzucać inwestycje i przez pewien czas osiągać szybkie wyniki. Problem pojawia się wtedy, gdy rozwój wymaga swobodniejszego eksperymentowania, niezależnych inicjatyw oraz akceptacji zmian, które naruszają interesy rządzących.
Elity mogą obawiać się twórczej destrukcji, bo nowe technologie, nowe grupy przedsiębiorców i lepiej wykształceni obywatele stają się potencjalnymi rywalami politycznymi.
Dlatego mają bodziec, by utrzymywać status quo nawet kosztem długookresowego wzrostu. Książka wykorzystuje m.in. przykłady historycznych państw, które ograniczały nowe wynalazki lub przemiany gospodarcze, ponieważ zagrażały ustalonemu porządkowi. Najważniejszy wniosek jest taki, że krótkotrwała modernizacja nie stanowi jeszcze dowodu na trwałą zdolność rozwojową.
Bez politycznych ograniczeń dla elit sukces gospodarczy pozostaje kruchy i zależny od ich bieżących interesów.
Po czwarte, krytyczne momenty i historyczne ścieżki wyjaśniają, dlaczego zmiana jest trudna, a Cemoglu i Robinson nie przedstawiają historii jako procesu z góry przesądzonego.
Duże wstrząsy, które nazywają krytycznymi momentami, mogą otwierać nowe możliwości.
Wojny, rozwój handlu, przemiany technologiczne, podboje, kryzysy państwa czy konflikty społeczne zmieniają układ sił. Jednak podobny impuls nie daje wszędzie tego samego rezultatu.
O jego skutkach decyduje wcześniejszy rozkład władzy oraz zdolność grup społecznych do organizowania się i narzucenia nowych reguł.
Autorzy opisują na przykład, jak angielskie konflikty polityczne doprowadziły do większego ograniczenia monarchii i stworzyły warunki bardziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
Z kolei w wielu społeczeństwach kolonialnych europejskie mocarstwa budowały administrację przede wszystkim po to, by wydobywać surowce i wykorzystywać pracę miejscowej ludności.
Po uzyskaniu niepodległości takie struktury często nie znikały, lecz były przejmowane przez kolejne elity. To zjawisko autorzy określają jako zależność od ścieżki, dawne instytucje wpływają na późniejsze możliwości, ponieważ tworzą grupy zainteresowane ich zachowaniem.
Nie oznacza to, że historia jest nieodwracalna. Zmiana jest możliwa, ale wymaga przełamania politycznych mechanizmów, które czerpią korzyści z wykluczenia.
Perspektywa ta wyjaśnia zarazem, dlaczego importowanie pojedynczej ustawy, technologii albo modelu administracyjnego rzadko wystarcza.
Trzeba analizować, kto zyska i kto straci na rzeczywistej reformie. Na koniec, błędne koła elit i cnotliwe koła odpowiedzialności politycznej.
Jednym z najbardziej użytecznych elementów książki jest opis samowzmacniających się mechanizmów instytucjonalnych.
W błędnym kole elity kontrolujące władzę polityczną wykorzystują ją do ochrony swoich przywilejów gospodarczych.
Zyski z tych przywilejów wzmacniają następnie ich zdolność do utrzymania wpływu, finansowania aparatu przymusu lub rozdawania korzyści sojusznikom.
Zmiana władcy nie musi wtedy oznaczać zmiany systemu. Nowa grupa może po prostu przejąć te same narzędzia eksploatacji, a społeczeństwo pozostaje wykluczone.
Autorzy wskazują, że taki wzorzec pomaga rozumieć trwałość wielu nieskutecznych państw i powtarzające się rozczarowania po przewrotach politycznych.
Przeciwstawiają mu cnotliwe koło, w którym bardziej pluralistyczne instytucje polityczne wspierają szerszy dostęp do możliwości gospodarczych.
Rosnąca liczba obywateli, przedsiębiorców i organizacji mających coś do stracenia może z kolei wzmacniać popyt na rządy prawa oraz ograniczenia dla władzy.
Nie jest to automatyczny ani bezkonfliktowy proces. Demokracje mogą osłabiać własne zabezpieczenia, a wpływowe grupy zawsze mogą próbować podporządkować sobie instytucje.
Książka analizuje więc dobrobyt jako rezultat nieustannej walki o to, czy reguły będą służyły szerokiemu społeczeństwu, czy wąskiej grupie.
To rozróżnienie ma praktyczną wartość także przy ocenie reform. Należy patrzeć na ich realny wpływ na koncentrację władzy, a nie tylko na deklarowane cele.
Podsumowując, Why Nations Fail warto polecić czytelnikom zainteresowanym ekonomią rozwoju, historią państw, polityką porównawczą i źródłami globalnych nierówności.
Będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą wyjść poza proste wyjaśnienia, takie jak bogactwo zasobów naturalnych, położenie na mapie czy narodowy charakter.
Książka daje spójny język do analizowania problemów władzy, własności, monopolii, odpowiedzialności rządzących i innowacji.
Jej korzyść intelektualna polega na tym, że uczy zadawać bardziej precyzyjne pytania.
Zamiast pytać tylko, dlaczego dane państwo nie wdraża dobrych reform, skłania do pytania, komu obecne reguły przynoszą korzyści i dlaczego ich zmiana jest politycznie trudna.
Na tle wielu książek o rozwoju wyróżnia ją szeroki zakres porównań historycznych oraz konsekwentne połączenie ekonomii z analizą konfliktu politycznego.
Autorzy nie traktują gospodarki jako odrębnej sfery technicznych decyzji, lecz pokazują, że decyzje gospodarcze są zakorzenione w podziale władzy. To czyni ich argument wyjątkowo wpływowym, choć czytelnik powinien pamiętać, że tak silne skupienie na instytucjach może nie wyczerpywać znaczenia geografii,
konfliktów międzynarodowych czy uwarunkowań społecznych. Mimo tej możliwej dyskusji książka pozostaje znakomitym punktem wyjścia do debaty.
Nie oferuje łatwego planu naprawy państw, ale przedstawia przekonujące wyjaśnienie, dlaczego trwały dobrobyt wymaga nie tylko wzrostu gospodarczego,
lecz także instytucji ograniczających władzę i rozszerzających udział obywateli.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daron Acemoglu, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.